Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Witam mojego gościa, profesor Jacek Reginie-Zacharski. Dzień dobry.
Dzień dobry. Chociaż nie wiem, czy można mówić o dniu dobrym.
No, najlepszy na pewno nie jest. Za chwilę o tym porozmawiamy. Myślę, że jest nawet bardzo zły. Skończę tylko Pana przedstawiać. Politolog, prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, ekspert spraw międzynarodowych, stosunków międzynarodowych. Panie profesorze, czy powinniśmy być zaskoczeni tym, co zdarzyło się tuż przed godziną 4 rano?
No, zacznę może od korekty. Prodziekana nie jestem od 2019 roku, tak w ramach porządku. Dbajmy o to, ażebyśmy mieli informacje w miarę precyzyjne. A wracając do tematu. No, jeżeli bym powiedział, że nie jestem zaskoczony, to oczywiście skłamałbym. Co mnie zaskakuje, to jest po pierwsze skala, ale myślę, że nie jestem jedyny, uderzenia rosyjskiego. Dlatego, że no oczywiście dysponujemy szczątkowymi jeszcze informacjami, jakimiś takimi fragmentarycznymi, natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że Ukraina została zaatakowana no przynajmniej z trzech kierunków. W związku z czym, no oczywiście gdybyśmy popatrzyli na mapę rozmieszczenia jednostek rosyjskich i białoruskich jeszcze z wczoraj, przedwczoraj, no to taki scenariusz nie byłby prawdopodobny. Natomiast no rzeczywiście wojna jest w jakimś tam wymiarze również decyzją polityczną, w związku z czym chyba zakładano, że jeśli dojdzie do uderzenia wojskowego, do rozpoczęcia konfliktu zbrojnego, on będzie miał nieco bardziej ograniczoną skalę. No tutaj wygląda
właśnie
na to,
tutaj
że ta skala jest...
Jest szeroka i tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że atak wojsk rosyjskich nastąpił z terytorium państwa trzeciego, czyli z terytorium Białorusi. To nie jest częste zjawisko.
No ja bym powiedział tak, że w przestrzeni bezpieczeństwa od Vancouver do Władywostoku, bo to takiej formuły się używa do opisywania obszaru OBWE, wcześniej KBWE. No w ogóle akcje zbrojne, one nie były przecież częste. Ja bym powiedział, że były to wyjątkowo rzadkie sytuacje, w związku z czym my tutaj też nie mamy jakiejś tam praktyki postępowania czy jakiegoś takiego nawyku intelektualnego, ażeby zerkać na to z pewną, no niech będzie, rutyną. Niemniej jednak no tutaj w świetle prawa międzynarodowego automatycznie ustawia to Białoruś jako agresora, w związku z czym w istocie mamy agresję dwóch państw na jedno, na inne, na trzecie państwo. Agresorem jest oczywiście Federacja Rosyjska, tyle że jest to agresja oczywiście realizowana od 2014 roku, tu się skala zmieniła. Natomiast jako agresor Białoruś jest no tutaj ewidentnie również podmiotem tej wojny, uczestnikiem tej wojny.
Do ostatniej chwili kraje państwa Europy Zachodniej wierzyły w wielką moc dyplomacji. Chyba trochę naiwnie patrzyliśmy na wysiłki dyplomatów i wierzyliśmy w to, że Rosja jednak da się przekonać.
Ja nie wiem, czy była to naiwność, dlatego że alternatywa, gdybyśmy chcieli sobie odpowiedzieć na pytanie, jak długo żyliśmy w czasach pokoju w, no niech będzie, naszej części świata, to trzeba by odpowiedzieć, że ten pokój oczywiście z takimi w pewnym wymiarze peryferyjnymi tragediami, ale jednak peryferyjnymi, jak wojna na obszarach dawnej Jugosławii, no powiedzmy mniejsze konflikty, bo nie były to tak pełnoskalowe konflikty jak starcie dwóch, no z jednej strony kilkudziesięciomilionowego państwa, z drugiej strony państwa liczącego ponad 100 milionów mieszkańców i to dobrze. W związku z czym to było takie, no nie wiem czy wiara to jest dobre określenie, to była nadzieja na to, że wojny uda się uniknąć. I ja bym tutaj w ogóle nie wyciągał jakichś takich wniosków, które by nas prowadziły do ocen krytycznych. To, że no niech będzie ten świat zachodni robił absolutnie wszystko, żeby uniknąć scenariusza brutalnej, morderczej wojny, wielkoskalowej wojny, no trudno jest tutaj mieć jakieś tam uwagi i zarzuty z jednej strony. Z drugiej strony myślę, że dzisiaj śmiało możemy, to już nie będzie teza, to jest stwierdzenie, część państw zachodnich tkwi w czymś, co możemy sobie tak historycznie jakoś tam opisać jako epismen, a jeżeli epismen to było takie zjawisko z lat 30. XX wieku, czy powiedzmy linia polityczna i Wielkiej Brytanii, ale też Republiki Francuskiej. I tutaj trzeba by wskazać na rzecz jeden z trzech filarów epismentu tego sprzed blisko 100 lat. To było głębokie przekonanie o tym, że my nie jesteśmy przygotowani do starcia zbrojnego. I myślę, że takie przekonanie w Europie Zachodniej, ono oczywiście jest bardzo głęboko ugruntowane z jednej strony, z drugiej strony. No to też psychologicznie chyba nie może dziwić, że no powiedzmy Włosi, Hiszpanie, Francuzi, Portugalia, no są na tyle daleko tego obszaru, że oni go traktują w jakimś tam stopniu jako taki obszar wręcz egzotyczny, w związku z czym no niestety wojna ma to do siebie, że ona wykonuje bardzo duże kroki, w związku z czym lada chwila efekty, zresztą efekty tego napięcia przedwojennego, jeżeli mówimy o tym, co dzisiaj się stało jako pewnej cezurze, no myślę, że one już docierają do państw zachodnich, chociażby w postaci dramatycznie zmieniających się warunków ekonomicznych i finansowych. No niemniej jednak chyba sobie nie zdawano z tego sprawy. Zapomniano o tym, czym jest wojna i jak ona szybko i rozlegle postępuje, o tak, w rzeczywistości.
Do tematów, jakie skutki gospodarcze może wywołać wojna, przejdziemy za chwilę. Zatrzymajmy się przy samych wydarzeniach porannych. Informacje, które do nas docierają, są dość szczątkowe. Wiemy o atakach rakietowych, wiemy o bombardowaniach, wiemy o wybuchach w Kijowie, w Charkowie, w Mariupolu, wiemy o alarmie przeciwlotniczym w Kijowie. Z drugiej zaś strony agencja Intertos podała informację, że prezydent Putin powiedział o tym, że akcja militarna ma na celu obronę ludności Donbasu i nie zamierza okupować Ukrainy. Czy powinniśmy w te słowa wierzyć?
Ja myślę, że to nie jest kwestia wiary. Bo gdybyśmy sobie zadali pytanie, co to oznacza okupacja państwa, które jest zamieszkiwane przez ponad 40 milionów ludzi, w którym przez 8 lat prowadzonej wojny, a tutaj gdybyśmy uwzględnili wcześniejsze konflikty, czy tam powiedzmy operacje militarne, no to pewnie się jeszcze ta liczba, niech będzie przeszkolonych ludzi, przeszkolonych w jakimś tam wymiarze wojskowym ludzi, no ona by nam się powiększyła. No myślę, że tutaj śmiało możemy mówić, że to, co kiedyś nazywano efektywami na Ukrainie, to jest kilkaset tysięcy ludzi. W związku z czym okupacja takiego państwa byłaby przedsięwzięciem, no nie wiem w ogóle, czy wykonalnym, a nawet jeśli, to o tak nieprawdopodobnie wysokich kosztach, że rodzi się pytanie, czy Federacja Rosyjska rzeczywiście chciałaby się pokusić o realizację takiego scenariusza, który nam się kojarzy z lat 1939-45 i okupacją,
no właśnie, okupacją niemiecką. To możemy mówić raczej o tym, że może nastąpić, nie wiem, zajęcie jakiegoś fragmentu ziem Donbasu, tamtych okolic?
No ale to pan mnie pyta o scenariusze tak naprawdę 2-3 godziny po rozpoczęciu akcji zbrojnej. Tu ja trochę się nie podejmuję. Natomiast gdybyśmy chcieli sobie jakoś tam pospekulować, a na to jesteśmy skazani, no to wydaje się, że takim celem rzeczywiście bezpośrednim oczywiście jest realizacja tego, co właściwie już Putin wczoraj, przedwczoraj zapowiadał. Przedwczoraj to jeszcze było mniej ostro, wczoraj już zdaje się dosyć wyraźnie. Czyli kwestia no tak naprawdę uznania niepodległości z perspektywy rosyjskiej Ługańska i Doniecka, tak opisowo to powiem, w granicach obwodowych, czyli w granicach administracyjnych, w granicach pełnych obwodów z 2014 roku, a właściwie sprzed 2014 roku. Co oczywiście taka deklaracja powodowała, że prawdopodobieństwo wybuchu wojny, konfliktu zbrojnego, pytanie dotyczyło momentu, czyli raczej kiedy bardziej aniżeli czy. Natomiast tutaj Federacja Rosyjska prowadzi tę operację na zdecydowanie większą, szerszą skalę, o czym już mówiliśmy. W związku z czym w tym wymiarze tak na pewno. Zapewne i przy tak ogromnej skali operacji wojskowej, no tutaj ewidentne jest to, że Federacja Rosyjska na pewno się tym nie zadowoli. Będzie dążyć z pewnością do utworzenia stałego połączenia między Federacją Rosyjską a Krymem i tutaj mówię o połączeniu lądowym. Stąd też te informacje o na pewno ostrzale, być może również desancie morskim w okolicach Mariupola. One są bardzo uzasadnione, nawet jeżeli do tego jeszcze nie doszło, do tego desantu, bo tutaj rzeczywiście mam pewien szum informacyjny, to z pewnością dojdzie. Idąc dalej, myślę, że tak naprawdę chodzi o też zajęcie i wchłonięcie być może terenów lewobrzeżnej Ukrainy, być może nie w całości, ale w znacznej całości, no być może do ujścia Dniepru, do Morza Czarnego, a być może dalej, bo przecież pojawiły się też informacje o akcjach zbrojnych w Odessie. Tutaj pan mówił o tej skali ataków. My mamy takich dosyć dużo punktowych właściwie informacji, z których wynika, że atakowane akcjami dywersyjnymi są również miasta. Dochodzi do, no oczywiście trudno jest identyfikować z całą odpowiedzialnością przyczyny na przykład wybuchów i pożarów na lotniskach na zachodniej Ukrainie, co też pokazuje na skalę, na rozmach tej operacji wojskowej. Tak naprawdę atakowana jest cała Ukraina, zarówno na granicach morskich, lądowych, no i oczywiście powietrznych, ale atakowana jest również od środka.
Panie profesorze, chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali jeszcze o tym, jak Europa odczuje tę wojnę. Giełdy w Europie w nocy były zamknięte, ale giełdy w Korei i w Japonii odnotowały znaczące spadki. Złoty od rana zdążył w stosunku do dolara stracić już 6 groszy, euro zresztą podobnie. I o tej gospodarce. Czy powinniśmy obawiać się kryzysu finansowego, a także kryzysu energetycznego? To znaczy, czy nie braknie nam bez udziału Rosji ropy i gazu?
No, na pewno trzeba to brać pod uwagę, nawet jeżeli takie, powiedziałbym, szydercze słowa Miedwiediewa sprzed kilku dni o jednostce przesyłowej gazu za 2000 euro, one są przesadzone, no to na pewno ten gaz już, ceny gazu na pewno przekroczyły 1000, w związku z czym to już jest bardzo dużo. Ja prawdę powiedziawszy nie potrafię w tej, niech będzie, domenie finansowo-gospodarczej jakoś tam się bardzo precyzyjnie wypowiadać, natomiast może odpowiem tak szerzej. Wojna o takiej skali będzie miała bardzo dotkliwe skutki gospodarcze dla całego regionu, a nie wykluczałbym całego świata, w związku z czym to, co obserwujemy teraz na giełdzie, myślę, że to jest drobny szkwał przed białym szkwałem, który będzie przewracał łodzie.
Dobrze, to na koniec jeszcze ostatnie pytanie dotyczące już konkretnie Polski. Mówi się o tym, że grozi nam fala uchodźców wojennych. Czy jakieś inne zagrożenie może też Polskę dotknąć?
Ja bym tego nie traktował w kategoriach zagrożenia, tylko wyzwania i pewnej powinności, pewnego obowiązku, dlatego że no tutaj jesteśmy chociażby zobowiązani prawem międzynarodowym. To nie jest państwo na tyle odległe i niegraniczące z Polską, a żebyśmy mogli w ogóle zakładać sytuację, w której pomocy humanitarnej uchodźcom, rzeczywistym uchodźcom nie udzielamy. W związku z czym to raczej w kategoriach i wyzwania, i jednak obowiązku. Pytanie jest, jaka będzie skala tego zjawiska, bo to, że ono się pojawi, ja bym zakładał, że jest niemal pewne. No, z komunikatów różnych jesteśmy przygotowani na zjawisko o skali powyżej miliona, nawet słyszałem w komunikatach gotowość do, chociaż to wydaje mi się już rzeczywiście trudnym przedsięwzięciem, do kilku milionów. To jest skala zjawiska. No, rodzi się pytanie, czy nasz system jest na tyle wydolny, że rzeczywiście to, bo opowieści o tym, że rynek ich wchłonie, być może tak, natomiast na pewno po pewnym szoku, możemy go nazwać szokiem strategicznym, dlatego że nawet jeżeli to będzie milion uchodźców to i my ich sobie rozdzielimy na 16 województw, to proszę zdawać sobie z tego sprawę, że nagle, powiedzmy, w jakimś bardzo krótkim czasie pojawi nam się 16 kilkudziesięciotysięcznych miast. W związku z tym to jest problem infrastrukturalny, natomiast na pewno będziemy sobie z nim radzić. Jakie inne zagrożenia? No ja bym zakładał rzecz taką oczywiście, że będziemy atakowani może nie bezpośrednio militarnie w takim tradycyjnym, kinetycznym rozumieniu. Natomiast Polska już doświadczała, no nie jest przypadkiem podniesienie stopnia i to z przeskokiem tak naprawdę o 2 stopnie podniesienia alertu zagrożeń informacyjno-cybernetycznych, w związku z czym to jest domena, która już jest atakowana.